Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w poniedziałek, 24 czerwca. Sławomir Orlik audycję wydaje dzisiejszą, czyli odbiera także od słuchaczy telefony. Mariusz Tałajkowski realizuje. Do Sławka numery 510-37-36. To są dwa telefony, numer 1 i 510-37-32. To jest czujny, czynny całą dobę. Jeszcze czas reakcji @radioszczecin.pl. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Będziemy razem do godziny 13. I najpierw wspaniałe informacje, gdy chodzi o syna Sławka Orlika, Adasia. Mamy milion na zbiórce, na się pomaga ukośnik Adam Orlik. Jest pierwszy milion. Serdecznie wszystkim dziękujemy za wpłaty. Bardzo się cieszymy. Tę kwotę, która sprawiła, że nie było już 999 tysięcy i tak dalej, a ponad milion, wpłacili państwo Mariusz i Sylwia, którzy napisali tak. Witaj Adasiu, mamy nadzieję, że te pieniądze i przekroczenie pierwszego miliona pozwolą patrzeć twoim rodzicom z większą nadzieją w twoją lepszą przyszłość. A przypomnijmy, syn naszego kolegi choruje na DMD, czyli dystrofię mięśniową Duchenna. To jest choroba nieuleczalna, która degraduje wszystkie mięśnie, ale nadzieją jest eksperymentalna i czy eksperymentalna, to się okaże w programie Terapia w Stanach Zjednoczonych. Jej koszt to na razie 15 milionów złotych, ale może tyle nie będzie kosztowała. O tym, o najnowszych informacjach związanych z leczeniem Adasia porozmawiamy z mamą Adasia, Alicją, około godziny 12:45. W każdym razie przypominamy adres, pieniądze są nam bardzo potrzebne. Dziękujemy za wszystkie wpłaty. Się pomaga PL, ukośnik Adam Orlik, 1 300 000 złotych na koncie i ciągle wpłaty się pojawiają, ta kwota rośnie, bardzo jesteśmy z tego powodu zadowoleni i ogromnie, ogromnie wszystkim dziękujemy. To jest czas reakcji, o czym dzisiaj w programie, oprócz tego, że będziemy rozmawiali o Adasiu i o jego zdrowiu. Otóż za chwilę już będziemy rozmawiali o pogodzie, czyli o tym, na czym wszyscy się znamy. W czerwcu miały być ekstremalne upały, a nie ma. Zapytamy naszego gościa, dlaczego długoterminowa prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej się nie sprawdziła. Potem będziemy rozmawiali o tym, że dziś od 7 rano mieliśmy pojechać nowym odcinkiem ulicy generała Sosabowskiego. Miały jechać auta o 7, nie pojechały. Co się stało? Czy już ruch obecnie odbywa się normalnie, kiedy pojadą tramwaje. O tym będziemy rozmawiać około godziny 12:20. Potem będzie spotkanie z miejskim rzecznikiem konsumentów. Będzie historia naszego słuchacza, który kupił nożyki do golenia, nawet ich nie otworzył, kupił je w dyskoncie, postanowił je zwrócić. Odmówiono mu zwrotu tego towaru, mimo że nie był otwarty. Dlaczego? O tym rozmowa z Longiną Kaczmarek, miejskim rzecznikiem konsumenta. Później przeniesiemy się do Tanowa. W Tanowie, tak jak w Szczecinie, jest protest przeciwko budowie pewnego budynku mieszkalnego, tak jak u nas na Szymanowskiego w okolicach Urzędu Miasta. I tutaj w Tanowie także są protesty, są banery z napisem Stop Pato Deweloperce. Czy rzeczywiście mamy tam do czynienia z pato deweloperką? Miały być domy jednorodzinne, a będą dwurodzinne, a zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego powinny być jednorodzinne. Czy to istotna różnica? Problemy mieszkańców Tanowa przy ulicy Gunickiej. O tym będziemy rozmawiali około 12:35-12:40. A potem, tak jak zapowiedziałem, rozmowa z Alicją Orlik, mamą Adasia. Co u niego słychać? Rodzice z synem byli w Belgii na konsultacjach medycznych. Porozmawiamy także o ich efektach. 12:11 to jest czas reakcji. Teraz o flagach będzie, bo 20 czerwca było święto, Narodowy Dzień Powstań Śląskich i wtedy obowiązuje wywieszanie flag, przynajmniej instytucje użyteczności publicznej.
Dzień dobry, jestem ze Szczecina. Krzysztof, wczoraj jak jechałem, to widziałem, flagi były na wałach Chrobrego na dole, przy Aniele Wolności flagi były. Dzisiaj jadę, już nie ma żadnych flag. No jestem rozczarowany. Dlaczego my tak swojej polskości nie pokazujemy? Tam flagi powinny cały rok wisieć, cały rok. a na dodatek jeszcze anioł wolności w koronie płomień powinien mieć, żeby ludzie, ci co przychodzą, przyjeżdżają do Szczecina, widzieli, że to ofiary są 70 roku. Tyle wycieczek, autobusów przyjeżdża. No ja nie mogę tego zrozumieć. Niech czas reakcji zareaguje. Kłaniam się. Dziękuję.
Dziękujemy. Zapytamy zarządcę terenu, tego właśnie dachu Centrum Dialogu Przełomy, dlaczego te flagi zniknęły, ale przypomnę, że w czwartek był właśnie Narodowy Dzień Powstań Śląskich i pewnie dlatego te flagi tam powiewały. Czy powinny być cały czas? My jesteśmy za. Czy jest jakiś przepis, który by tego zakazywał? Chyba nie, ale porozmawiamy z kim trzeba i taka rozmowa pojawi się na naszej antenie. A teraz, jako że wakacje, to witamy wszystkich słuchaczy, którzy nam przybyli, bo przyjechali na nasze piękne szczecińskie wybrzeże. A warto przypomnieć, że zachodniopomorskie to jest taki region, który bije rekordy, jeżeli chodzi o napływ turystów latem. Jest jednym z najbardziej zagęszczonych turystycznie regionów naszej pięknej Polski. I drodzy słuchacze, turyści, witamy. To jest taka audycja Czas Reakcji, którą współtworzycie wy, właśnie słuchacze, telefony i maile dotyczące absurdów dnia codziennego, niesprawiedliwości czy błędnych decyzji urzędników inspirują nas do reakcji i czynienia życia łatwiejszym. Czujny, przypomnę, do nas 510-37-32 i do studia 510-37-36. A propos wypoczynku, napływu turystów, taki sygnał ze Świnoujścia.
To Krzysztof ze Świnoujścia. Czy moglibyście Państwo poruszyć w swojej audycji wysokie trawy ozdobne, nieprzycięte od początku sezonu, które zasłaniają, ograniczają widoczność na skrzyżowaniach w Świnoujściu. Brak świateł na skrzyżowaniu ulicy Matejki 11 listopada. Awaria, napisano, że awaria ma trwać 2 tygodnie, szczyt sezonu, ruch zwiększony. Pozdrawiam serdecznie.
Zdecydowanie na skrzyżowaniach czy przy skrzyżowaniach powinny być sadzone wyłącznie niewielkie trawy, niewielkie krzewy, tak żeby widoczność była nieograniczona. A do tych dwóch spraw, które pan poruszył, także tych nieczynnych świateł, wrócimy w najbliższych dniach w czasie reakcji. Porozmawiamy z kimś ze świnoujskiego magistratu o tym, co trzeba zrobić, żeby te światła pojawiły się szybciej. Ale jeszcze pozostajemy w takich turystycznych klimatach. Tym razem siadło Dolne, czyli Odra.
Dzień dobry, mam na imię Wojtek, dzwonię ze Świnoujścia. Ja przypłynąłem ze Świnoujścia właśnie do Siadła Dolnego. Pierwszy raz, bo często pływam do Niemiec też. Siadło Dolne jest całe zastawione łodziami przez cały rok tutaj tymi mieszkańcami. A tyle się mówiło o tym, że te keje właśnie są porobione i mają być dla turystów. Nie ma możliwości takiej, żeby stanąć, a szkoda.
Optymistyczne stwierdzenie może być takie, że tych osób, które kochają spędzanie czas na wodzie, jest coraz więcej, zarówno mieszkańców Siadła Dolnego, jak i tych, którzy tam przypływają. Porozmawiamy na ten temat. Chcemy taką rozmowę odbyć jutro z przedstawicielem tego sołectwa, tej miejscowości Siadło Dolne. Co jest z tym parkowaniem łodzi właśnie przy nabrzeżach, które były przecież rozbudowywane, modernizowane kilka lat temu z myślą o tym, żeby wszyscy się zmieścili. A tu taka informacja, że wszyscy się nie mieszczą. Zapewne jest to też spowodowane tymi łodziami, kajakami, które są przeznaczone do wypożyczenia, ale nie tylko tym. A teraz będzie o pogodzie, temat taki jak medycyna, czyli wszyscy się na tym znamy. Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, a ja dzwonię z Kołobrzegu, mam na imię Leszek. Tutaj mi się przypomniało, na początku chyba czerwca słuchałem was jadąc w samochodzie, jakby wypowiadał się ekspert od pogody. Zapowiadał ekstremalne temperatury, upały w czerwcu. Może byście wrócili do tego teraz. W tej chwili po brzegu już dzień pada, zimno. Ja tych upałów ekstremalnych nie widzę. O, dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. No rzeczywiście, chociażby w połowie maja były takie nagłówki w mediach, między innymi u nas. Pogodowy Armagedon w czerwcu, upały, tropikalne noce i trąby powietrzne. Jeżeli chodzi o trąby powietrzne, to się sprawdziło. No i dalej czytaliśmy, wtedy właśnie słuchaliśmy około 15 maja, że czekają nas ekstremalnie ciepłe miesiące. Z długoterminowej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na lato 2024 wynika, że w czerwcu, lipcu i sierpniu temperatura przekroczy normę. Upałom towarzyszyć będą jednak burze, opady gradu, a nawet trąby powietrzne. No, z tymi upałami rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że coś na szczęście zresztą nie wyszło. Przy naszym telefonie pan Grzegorz Walijewski, zastępca dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju i rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Miały być upały, panie dyrektorze, nie ma upałów. Co się stało?
Nie ma upałów w województwie zachodniopomorskim, ponieważ no, faktycznie tam jeszcze to zlotnikowe powietrze nie dotarło. Natomiast no, tutaj ta prognoza była oczywiście robiona dla całej Polski i jednak w innych rejonach naszego kraju 34 stopnie pojawiło się. No i fala upałów przecież trwała w niektórych miejscach 3 doby, także na razie to się sprawdza. No jedynie nad samym morzem tam tych wartości powyżej 30 stopni nie ma. W zachodniopomorskim, w pomorskim tutaj jeszcze tych 30 nie, no, ale to spokojnie. Lato nam się rozwija i widzimy, że w tym tygodniu, w drugiej części tygodnia 30 jak najbardziej mogą się pojawić, więc ten upał też się może pojawić. Natomiast pamiętajmy również o tym, że no tutaj mimo wszystko ja nie używałbym słowa, że jest zimno, ponieważ temperatura jest w całym kraju jednak powyżej normy 0,7 stopnia Celsjusza, więc no na razie ta prognoza się sprawdza, ale faktycznie upałów w zachodniopomorskim jeszcze nie było. 26,5 stopnia Celsjusza to jest ta najwyższa, która została zanotowana w czerwcu w zachodniopomorskim.
A średnia teraz z czerwca dla całego kraju ile wynosi?
Tutaj mam akurat dane, które są dotyczą do 24. I tutaj mogę tylko powiedzieć, że na razie ta norma jest wyższa o 0,7 stopnia Celsjusza. No, wiadomo, że zawsze robimy cały miesiąc, podsumowujemy i wtedy wiemy, jakie te wartości średnie będą. Natomiast no, przykładowo ta średnia temperatura dla Szczecina w tym momencie przez te 21 3 dni to jest 16,6 stopnia Celsjusza. Nie jest to najniższa wartość, niższa jest w Łebie, natomiast najwyższa jest na Podkarpaciu i tam 19,1 i to w Przemyślu.
No to generalnie nawet w skali całego kraju nie ma chyba takich ekstremalnych upałów, jak się państwo spodziewali w połowie maja, informując o przewidywaniach na czerwiec, lipiec i sierpień.
No, muszę powiedzieć tak, Tarnów i ogólnie Małopolska, Podkarpacie, no tutaj 33-34 stopnie Celsjusza i ta fala, która była właśnie w ostatnim czasie, no to było przed weekendem, no trwała w tamtym rejonie 3 doby. Natomiast no, tutaj też widzieliśmy dużą dysproporcję. Na północnym zachodzie, czyli w województwie zachodniopomorskim, mieliśmy do czynienia z powietrzem polarnym morskim, chłodnym, no niestety bardziej wilgotnym, a druga część Polski była właśnie w tym powietrzu zlotnikowym. Także no, nie mogę powiedzieć, że ona się nie sprawdza, ta nasza prognoza, bo mówię, w całej Polsce jednak wartości są powyżej normy, to po pierwsze. Po drugie, fale upałów jednak się pojawiły. No i te niebezpieczne burze również, o których tutaj wcześniej wspominaliśmy, są. Natomiast pamiętajmy, to jest początek lata, dopiero przecież 22 rozpoczęliśmy pierwszy dzień lata. Jeszcze troszeczkę dni czerwca mamy i tak jak wspomniałem, ta druga część tego tygodnia. No, zlotnikowe powietrze chce bardzo mocno dać o sobie znać w naszym kraju. No i jeszcze myślę, że co niektórzy z nas powiedzą, że no, fajnie jak było te 23 czy 25 stopni, bo wtedy można było normalnie funkcjonować, a kiedy są 30 przecież nad morzem, kiedy jest przy tej wilgotności, to tak naprawdę to nie jest nic przyjemnego odpoczywać.
Jeszcze zapytam pana o te państwa długoterminowe prognozy pogody. One są obarczone jednak marginesem błędu, bo myślę, że podając te informacje 15 maja, czy w połowie maja właśnie dotyczące czerwca chociażby, spodziewaliście się, że te temperatury będą wyższe w całym kraju, że no może nie będziemy mieli tak katastrofalnej sytuacji jak na południu Europy, ale tych dni upalnych będzie więcej. Na szczęście, mówię, ich nie ma. Jak to jest z tym marginesem błędu, jeżeli chodzi o te prognozy długoterminowe?
No wiadomo, każda prognoza to jest prawdopodobny stan, no tutaj w przypadku akurat prognozy pogody, no ta atmosfery w przyszłości. No i widać, że no, jeżeli mówimy oczywiście o prognozach takich długoterminowych, klimatologicznych, no im dłuższy okres wyprzedzenia, tym sprawdzalność jest słabsza. No ale mimo wszystko muszę powiedzieć, że tutaj w naszych warunkach, w których Polska się znajduje, gdzie właśnie klimat jest umiarkowany, tutaj cały czas różne masy powietrza do nas docierają, no to jednak ta sprawdzalność jest na dobrym poziomie. I teraz co to znaczy dobrym? No, z wyprzedzeniem 2 miesiące do przodu, no jeżeli mówimy, że będzie około 34-36 stopni, a było te 34, to widać, że to jest okej, że to jest w granicach 60% sprawdzalności. Natomiast no, tutaj wiadomo, że trzeba patrzeć na takie prognozy długoterminowe z pewną gwiazdką, że to jednak jest duży okres wyprzedzenia. A jednak w Polsce najlepsze prognozy są na 2 doby do przodu. Te sprawdzalności wówczas zarówno dla temperatury, ale i dla opadu, dla powiedzmy zachmurzenia i zjawisk, one wynoszą nawet w granicach 90%. Od 3 do 7 doby ta sprawdzalność spada do około 70-75%. Natomiast no, tutaj jeżeli widzimy te prognozy klimatologiczne i sprawdzalność jest z rzędu 55-60%, to i tak jest naprawdę bardzo dobre wyniki patrząc na Europę, bo według Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej, jeżeli właśnie w tych prognozach takich na miesiąc czy 2 miesiące do przodu sprawdzalność jest powyżej 33%, to już mówią tutaj specjaliści, że to jest dobra sprawdzalność. UMIE tutaj w IMGW, tak jak wspomniałem, w granicach 55-60% to jest naprawdę dobry wynik.
Porozmawiajmy jeszcze o wilgotności gleby, bo w zachodniopomorskim właśnie upałów ekstremalnych nie było. I trochę tych deszczy było. Może one nie padały równo w całym regionie, ale punktowo. Jak wygląda właśnie sytuacja, jeżeli chodzi o wilgotność gleby tu w zachodniopomorskim i opady? Było nieźle w tym czerwcu, który jeszcze trwa?
No i faktycznie tutaj widzimy też problem inny, czyli rozwój suszy. I akurat w województwie zachodniopomorskim ta sytuacja w miarę jest dobra, ale zobaczmy, jak to wyglądało z opadami. Ta norma opadów w czerwcu wypełniona jest od zaledwie 29%, i to jest właśnie w Szczecinie, do około 60% to jest Koszali, to też jest Świnoujście, więc jednak tych opadów brakuje. I mimo, że no, temperatura nie była bardzo wysoka, to zauważamy, że już znowu pojawia się, bo wcześniej była też mniej więcej około kwietnia, taka pierwsza, można powiedzieć, fala suszy, kwiecień, maj. No ale widzimy, że znowu susza rolnicza się pojawia. W centralnej i we wschodniej części województwa wilgotność spadła do około 40%. I to już jest taki alarmujący poziom, bo mówi się, że jeżeli wilgotność spada poniżej 40%, to wtedy rośliny mają taki problem, żeby pobrać odpowiednią ilość wody, żeby prawidłowo się rozwijać. Więc no, może nie jest najgorzej, ale widzimy, że jednak tych opadów brakuje, no i jednak ta susza rolnicza powoli się w województwie zachodniopomorskim rozwija.
No i będzie się rozwijać, bo najbliższe dni wskazują, że w Szczecinie tak jutro 26 stopni, w środę 28, czwartek 30, piątek 28. Potem lekkie ochłodzenie, więc sucho będzie. Dlatego cieszmy się z każdego opadu i cieszmy się z tego, że okresami jest jednak chłodniej, bo parowanie jest mniejsze, prawda? I wtedy tej wilgoci więcej zostaje w glebie.
To prawda. I tutaj na naszej stronie stopsuszy.imgw.pl możemy sprawdzić właśnie, jak wygląda ta sytuacja pod względem suszy. No, ale ostatnie, no właśnie, sprawdźmy, jak wygląda ostatnie 10 dni, czy ostatnie 30 dni. No, widzimy, że jednak parowanie przewyższa nad tym opadem. W związku z tym właśnie mamy gotową receptę na to, żeby susza się pojawiała. No i kolejna sprawa to właśnie burze, które dają opady, miejscami nawet intensywne, nawet za intensywne, powodując podtopienia, powodując zalania, problemy komunikacyjne, no ale jednak to są bardzo lokalne zjawiska i takie lokalne zjawiska nie poprawiają sytuacji ani dla rolników, gleba wcale nie poprawia swojej wilgotności, ale też i w rzekach widzimy coraz niższe stany wód i przepływy. Także to jest ten problem, że nie dość, że wyższa temperatura będzie, to jeżeli nawet opady występują, to bardzo, bardzo punktowe. No i wydaje się, że jednak problem suszy będzie powracał i myślę, że w lipcu i w sierpniu no, będziemy o tym mówić częściej.
Obym nie miał pan racji. Pan Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zastępca dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.
12:26, czas reakcji. Przenosimy się na Krzekowo. Tam dzisiaj o godzinie 7, takie były zapowiedzi, miały pojechać samochody nową jezdnią, czy nowymi jezdniami w dwóch kierunkach po jednym pasie. 1200-metrowy odcinek. A jak było o 7 rano?
Dzień dobry, słuchacz Szczecin. Chcieliście wiedzieć, co się dzieje na Krzekowie? No to powiem wam. Miało być o 7 wielkie otwarcie i jazda nową drogą, ale jeszcze tego nie ma. Jest 9, dalej to nie działa. No ale nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Ważne, żeby było dobrze. Pozdrawiam.
Witam, tu Mariusz. Przed chwilą jechałem przed Krzekowo na szerokiej, nie ma żadnych zmian. Także proszę o komentarz i sprostowanie, kiedy będzie ten nowy ruch wprowadzony, bo nic tam takiego nie funkcjonuje. Dziękuję.
Oba te telefony zarejestrowaliśmy pod czujnym 510 37 32 przed godziną 9 rano, a teraz, czyli o godzinie 12:27, przy naszym telefonie jest pan Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Nie ma gościa? Nie ma, w takim razie jeszcze raz spróbujemy się z gościem. Halo, panie Wojciechu?
Jestem cały czas. Tak.
Dobrze, dziękuję.
Słyszałem, tak. Witam.
Ja pana
dobry.
Nie słyszałem, a
przepraszam.
Pan, dobrze. Panie Wojciechu, ja proszę powiedzieć, dlaczego o 7 dzisiaj rano nie mogły samochody przejechać tym nowym odcinkiem generała Sosabowskiego?
No rzeczywiście jakieś tu mieliśmy zawirowanie, jeśli chodzi o godzinę otwarcia, bo no ja się posiłkowałem informacją od wykonawcy robót, natomiast z tego, co się orientuję, to jednak nadzór, czy osoby odpowiedzialne za organizację ruchu przesunęły to otwarcie na godzinę 9. Przypuszczam, że ze względu na to, że żeby jakby uniknąć tego zamieszania związanego z większym natężeniem ruchu porannym, no tak czy inaczej mamy ten odcinek już otwarty i no, zgodnie z zapowiedziami ulica Szeroka została na pewnym odcinku jej zamknięta, natomiast otwarty jest odcinek Sosabowskiego.
Szeroka została zamknięta, bo tam jest budowa ronda, tak? Na skrzyżowanie Szerokiej
Gminnej. Tak, w związku z rozpoczęciem budowy ronda między ulicą, czy na skrzyżowaniu ulic Żniwnej i Szerokiej, była konieczność otwarcia ulicy Sosabowskiego, tego nowego odcinka, tak aby zapewnić połączenie między osiedlem Zawadzkiego, Krzykowym, a zachodnimi obszarami Szczecina. No i dzisiaj rzeczywiście z pewnym poślizgiem w stosunku do zapowiedzi wcześniejszych, ale ten odcinek został otwarty.
Czyli mamy 1200 metrów nowych jezdni od mniej więcej ulicy Szafera.
No tak, właściwie, znaczy między...
Ja od drugiej strony zacząłem.
Tak. No tam był kawałek Sosabowskiego już otwarty, no ale tak patrząc między skrzyżówkami, no to od Łukasińskiego do ronda, który krzyżuje się z ulicą Romera, no mamy bardzo długi odcinek nowej ulicy dwupasmowej, przy czym na tym nowym odcinku 1200-metrowym, o którym dzisiaj mówimy, który został otwarty no, na styku z ulicą Szeroką, mamy do dyspozycji po jednym pasie w każdą stronę, ponieważ jest to ciągle jeszcze pas budowy, to kierowcy mają po jednym pasie. Tym niemniej oczywiście jest to funkcjonalne i na pewno będzie to lepsze rozwiązanie dla szczególnie mieszkańców ulicy Szerokiej niż dotychczas.
Tam są oznakowania, trzeba jechać patrząc na znaki, a nie jeździć na pamięć oczywiście. I chcę pana zapytać o tramwaje. Kiedy tym nowym torowiskiem pojadą tramwaje? Kiedy się skończy ten dojazd piątek i siódemek do tej takiej pętli, można powiedzieć dwukierunkowej, tutaj u zbiegu Bohaterów Warszawy i Mickiewicza?
Tak, część tego nowego odcinka ulicy Sosnowskiego, jakaś powiedzmy połowa, to również nowe torowisko. Znaczy nowe torowisko jest budowane na całej tej nowej części, ale ono będzie część skręca w ulicę Żołnierską i ta część będzie otwarta dla ruchu 29 czerwca od rana. To oznacza, że ten wahadłowy system tramwajów dwukierunkowych między Wawrzyniaka a ulicą Żołnierską zakończy funkcjonowanie 28 czerwca i od rana 29 siódemka i piątka będą kończyć bieg na pętli osiedla Zawadzkiego, a więc wydłuży się trasa w stosunku do pierwotnych tras piątki i siódemki. No i pojawi się nowy jeden przystanek na ulicy, czy on się nazywa Modra, czyli będzie tam przed rondem skręcającym w ulicę Modrą z Sosnowskiego, tam będzie nowy przystanek, którego będą mogli korzystać pasażerowie.
I te zmiany od soboty 29 czerwca?
Tak, tramwaje wjeżdżają na Sosnowskiego 29 czerwca.
No to bardzo nas to cieszy. To nowa jakość w naszej miejskiej komunikacji. Miejmy nadzieję, że kolejni motorniczowie się szkolą, że nie będzie problemu z kadrami. Zresztą teraz mamy wakacyjny rozkład jazdy, prawda? To nie ma takiej częstotliwości kursowania.
No tak, tramwajów. Tak. Wakacje rzeczywiście natężenie ruchu nieco spada, tak i kołowego, jak i komunikacji miejskiej. W związku z tym też mamy rozkłady letnie.
Czy ma pan informację, kiedy oba pasy ruchu tego nowego odcinka generała Sosnowskiego będą udostępnione kierowcom? Czy za wcześnie?
Termin zakończenia to jest luty 2025. Do którego wykonawca jest obowiązał się zakończyć pracę. Oczywiście być może uda się to zrobić wcześniej. Tutaj akurat na tym placu budowy wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, a nawet jest ten harmonogram nieco wyprzedzany, więc wykluczyć nie można, że to się stanie wcześniej. Natomiast ten termin graniczny to jest luty 2025.
Czyli do tego momentu, do tej daty może być tam po jednym pasie?
Być może. Ja tego nie wykluczam, że uda się wcześniej udrożnić. Natomiast wykonawca jest zobowiązany do tego, aby do końca lutego, czy do lutego zakończyć pracę.
A to rondo Szeroka Żniwna także do lutego ma być gotowe, czy trochę wcześniej?
Tu musiałbym to doprecyzować. Myślę, że to rondo będzie wcześniej, że to rondo będzie wcześniej, bo to jednak... Ale z drugiej strony mamy już praktycznie lipiec, więc tego czasu do lutego 2025 za dużo nie ma. Po prostu luty 2025 to jest termin, w którym wszystkie prace powinny zostać zakończone.
No i miejmy nadzieję, że zostaną. Pewnie kierowcom i tak się do tego lutego będzie dłużyło, ale dobrze, że już po jednej nitce nowego odcinka generała Sosnowskiego mamy i można korzystać, a ci, którzy korzystają z tramwajów od 29 czerwca będą mogli to zrobić. Od rana rozumiem, od około godziny 7
czy wcześniej. Tramwaje ruszają bladym świtem.
To zapraszam. zapraszamy, kto lubi inaugurację. Dziękuję bardzo. Pan Wojciech Jaki, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie. Do usłyszenia. 12:34. Za chwilę kolejny gość, ale najpierw wrócimy do protestu przewoźników drogowych na S3 w okolicach węzła Rzęśnica. Stronę nad morze blokowali pas awaryjny i jeden pas ruchu. Tworzyły się korki, były utrudnienia. Ten protest był w sobotę od 7 do 15. Przewoźnicy domagają się, żeby wprowadzić takie regulacje, które sprawią, że ich branża stanie się bardziej opłacalna. Twierdzą, że rozmowy na razie z rządem niewiele dają, więc stąd taka forma protestu. Ten protest ma wrócić w przyszłą sobotę, również w godzinach 7:15. Przypomnę, że w piątek rozmawiałem na temat tego protestu z burmistrzem Goleniowa, który mówił o tym, że nie było podstaw do tego, aby cofnąć pozwolenie na ten protest. Protest może być cofnięta zgoda, jeżeli jest zagrożone bezpieczeństwo. Zdaniem burmistrza takiego zagrożenia nie było. Byli tam na miejscu przedstawiciele i burmistrza, i także policji powiatowej w Goleniowie. No i protest przebiegał spokojnie, ale słuchacze mają inne zdanie co do tego zagrożenia.
Witam, Piotr. Jeżdżę często trasą S3 i widzę, jakie są czasami korki na tej drodze. I teraz pytanie do burmistrza miasta odnośnie tej blokady. Czy zagrożenie życia dopiero będzie wtedy, gdy będzie wypadek na tej drodze i ktoś zginie, czy zagrożenie życia jest już wtedy, gdy tworzy się korek? Bo to jest takie rozgraniczenie. A, korek jest, to dobrze, niech sobie stoją, ale w momencie, gdy ktoś wjeżdża z impetem w ten korek, bo nie zauważy i zginie, to wtedy to potraktujecie i dopiero wtedy zakażecie tego zgromadzenia? Dziękuję bardzo.
Dzień dobry. Wspólnota Mieszkaniowa Krzywoustego 60. Z uwagą przysłuchuję się audycji na temat parkowania na drogach osiedlowych, na dojeździe służb komunalnych i po prostu ręce się załamują. 2 dni temu dzwoniliśmy po raz kolejny do Straży Miejskiej, bo służby komunalne nie mogły przyjechać i opróżnić nieczystości ze śmietników. Straż Miejska przyjechała, rozłożyła ręce. I komendant z centrum sam nawet stwierdził, że oni nie są władni, żeby samochód odholować czy cokolwiek zrobić. Sprawę należy zgłaszać do zarządcy dróg. Coś tu jest nie w porządku. Dziękuję.
Dziękujemy. I tak to od blokady pod Goleniowem przy węźle Rzęśnica przeszliśmy do blokady w Szczecinie. I do tego tematu właśnie blokowania węzła Rzęśnica, które ma nastąpić także w przyszłą sobotę w godzinach 7:15. Będziemy jeszcze wracać do interpretacji przepisów, jak rozumieć to zagrożenie w ruchu. Był także taki telefon, który mówił o tym, że tutaj nie jest władnym burmistrz Goleniowa decydować o S3, a tylko władna jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Sprawdzimy i do tematu wrócimy bliżej soboty, czyli bliżej właśnie tego zapowiadanego protestu przewoźników. A teraz sprawa konsumencka. Nasz słuchacz postanowił być elegancki, postanowił się ogolić i poszedł do pewnego dyskontu.
Dzień dobry, nazywam się Ryszard ze Stuttgartu. Kupiłem wczoraj w Biedronce żilet z 3 ostrzami i chciałem dzisiaj wymienić to. Było w ogóle nie rozpakowane, bo po prostu źle kupiłem. Miałem kupić z 5 ostrzami. A pani z Biedronki powiedziała mi, że nie będzie wymieniane, bo żyletki są chemicznym towarem. Czy możecie się państwo dowiedzieć, czy to jest rzeczywiście tak, że nierozpakowany towar nie można oddać z powrotem, ewentualnie zamienić ten towar na inny, droższy? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy. A przy naszym telefonie pani Longina Kaczmarek, Miejski Rzecznik Konsumentów. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani Longino, jak to jest z takim dyskontem? Kupujemy tam nożyki do golenia i nieodpakowane zwracamy, a sklep odmawia. Może odmówić?
Tak, jak najbardziej. W polskim prawie nie ma przepisu, który by nakazywał przyjęcie towaru pełnowartościowego z powrotem, to znaczy dokonanie zwrotu, ewentualnie wymianę towaru. To zależy tylko i wyłącznie od dobrej woli sprzedawcy. Co prawda my się przyzwyczailiśmy do tego, że bardzo wiele sklepów w różnym terminie, ale bez mrużenia oka, nawet specjalnie nie oglądają, czy jest oryginalnie zapakowany, czy nie, ten towar przyjmują, no dbają po prostu o klientów, ale to jest taka ich wewnętrzna polityka handlowa. Natomiast obowiązku nie ma. I jeżeli sklep stosuje inną politykę, po prostu nie przyjmuje zwrotów i to bez względu na powody, bo to nie ma tak, że jak towar jest zapakowany, no to musi przyjąć. Po prostu nie ma, tutaj jeszcze raz podkreślam, sklep nie ma obowiązku przyjmowania żadnego towaru, czyli to mówię, ma dobrą wolę, przyjmuje, a jak przyjmuje, to na własnych zasadach. I tutaj akurat polityka, jaką stosuje Biedronka, to na tej sytuacji dokładnie widać, że po prostu akurat oni mają swoje tutaj zastrzeżenia i na pewnych warunkach przyjmują i mają do tego pełne prawo. Niestety możemy tylko prosić sprzedawcę, jeżeli sprzedawca jest nieugięty, sztywno się trzyma przepisów, które tam obowiązują regulaminu, to niestety, ale my nic nie możemy z tym fantem zrobić. Trzeba po prostu przed zakupem się dokładnie zastanowić, ewentualnie upewnić się, czyli zapytać sprzedawcę, czy jeżeli na te nożyki nie będą pasowały, mówię o tym konkretnym przykładzie, to czy będzie możliwy zwrot lub wymiana. Jeżeli tego nie zrobimy, no to niestety możemy mieć, no, ponieść ewidentną stratę, tak jak w przypadku akurat tego pana.
No i trzeba powiedzieć, że wiele sieci handlowych teraz stosuje taką politykę, że dopuszcza zwrot towaru bez podania przyczyny, ale tak jak pani powiedziała, pani Longino, to jest dobra wola tych handlowców. My z swojej strony obiecujemy naszemu słuchaczowi, że zwrócimy się do Biedronki, czy może jeżeli chodzi o te nożyki, czy też maszynki do golenia z tymi wymiennymi nożykami, wprowadzić zmiany w ich polityce, bo rzeczywiście, jeżeli opakowanie jest zamknięte, to co szkodzi wymienić, czy też zwrócić pieniądze, a przynajmniej wymienić, bo może będzie to łatwiejsze. To już musi rozważyć ta sieć handlowa. Pani Longino, wakacje już się rozpoczęły. Czy w związku z tym ma pani jakieś porady, przestrogi dla naszych słuchaczy?
No przestrogi zawsze są. Przede wszystkim no, trzeba zawsze umieć dobrze wybrać. To znaczy no, dobrze się zastanowić, żeby nie popadać później, nie popaść w jakieś tutaj problemy. Tutaj taki akurat może z ostatniego czasu taki przykład, który mi akurat leży na sercu, bo jest w trakcie załatwiania. Często konsumenci tutaj za naszą radą i poradą wykupują ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu. No bo wiadomo, wyjazd jest tam na przykład za kilka tygodni, nie wiemy co w tym czasie się wydarzy i żeby nie ponieść straty, konsumenci decydują się na wykupienie ubezpieczenia. I tutaj taka moja rada, żeby dokładnie czytać warunki tego ubezpieczenia. Dlatego, że są bardzo różne warunki i to, co się nazywa, że mamy tutaj wykupione ubezpieczenie od rezygnacji, często się okazuje, że niestety nie możemy z tego skorzystać, bo akurat rezygnacja nie dotyczy takiego przypadku, jak tutaj my mamy. A mianowicie miałam tutaj konsumentkę, która właśnie miała wykupione takie ubezpieczenie. Niestety w tym czasie, kiedy miał nastąpić wyjazd, otrzymała skierowanie do sanatorium. Nie spodziewała się, że to skierowanie tak szybko otrzyma, ale była spokojna, ponieważ miała wykupione ubezpieczenie. I co się okazało? Okazało się, że akurat to ubezpieczenie, które ona miała wykupione, wymienia różne przypadki, których nie dotyczy ta rezygnacja i między innymi jest wymieniony przypadek otrzymania skierowania, czyli wyjazdu skierowania do sanatorium. Dlatego mówię, żeby tutaj nie mieć problemów no bo to wiąże się ze stratą, prawda? Wcześniej zapłaciliśmy jakąś część pieniędzy, zaliczkę czy jakąś ratę za wyjazd. I jeżeli zrezygnujemy, a jest krótko przed wyjazdem, a to w zależności od tego, w jakim terminie rezygnujemy, to ponosimy ewidentną stratę. Dlatego gorąca prośba i apel do wszystkich, żeby po prostu nie lubimy czytać, no cały czas nie lubimy czytać umów, nie lubimy czytać regulaminów, ale bardzo proszę, żeby jednak no, zapoznać się z tymi warunkami, które tutaj obowiązują, chociażby jak się ubezpieczamy od rezygnacji z wyjazdu.
O co prosiła pani Longina Kaczmarek? Jeszcze bardzo proszę.
To znaczy, no, są jeszcze tutaj inne przypadki, tak, gdzie bym tak radziła tutaj dobrze się zastanowić, no bo wiadomo, nieraz jesteśmy rozczarowani tym czy tamtym. Tutaj też ludzie, na przykład były przypadki, pojechali, niby miało być ciepło, bo z reguły jest to taki kraj, gdzie o tej porze roku jest piękna pogoda. Okazuje się, że akurat no, było inaczej, czyli nie było pogody. No niestety też nic z tym nie zrobimy. Nikt na 100% nie jest w stanie obiecywać po prostu to, na co nie ma wpływu. Dlatego mówię, no nad wszystkim trzeba się zastanowić, pomyśleć, porównać inne oferty czy inny kierunek wyjazdu. A reklamacje z reguły, to co zostaniemy na miejscu, czego po prostu nie oczekiwaliśmy, gdzie jakieś rozczarowanie nas spotkało, to takie reklamacje są składane dopiero po przyjeździe. W tej chwili mamy w ogóle no, wysyp wyjazdów. Ludzie nagminnie jadą, zaczęły się wakacje i to jest normalne. Natomiast reklamacje składamy po powrocie, czyli my tutaj odnotowujemy wysyp tych reklamacji dopiero we wrześniu. Najczęściej wrzesień to jest taki miesiąc, gdzie po prostu te reklamacje do nas spływają.
Miejski Rzecznik Konsumentów Longina Kaczmarek. Dziękuję bardzo pani Longino, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, dziękuję, do usłyszenia, do widzenia.
Pozdrawiamy, a teraz sprawa niby podobna, a jednak inna, bo ma swoją specyfikę do tej, którą mamy w Szczecinie. Tu mieszkańcy ulicy Szymanowskiego protestują przeciwko nowemu budynkowi, który ma się pojawić tuż pod ich oknami. Podobno wszystko jest zgodne z prawem, a my podobną sprawę mamy teraz, ale właśnie ze swoją specyfiką w Tanowie. Przenosimy się na ulicę Gunicką. Tam na działkach 72/4 i 72/9 mają powstać takie dwurodzinne budynki. 6 takich budynków. Ma w nich mieszkać 12 rodzin, a tymczasem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest wyraźnie napisana zabudowa jednorodzinna, jedno, a nie dwurodzinna. Przy naszym telefonie mieszkaniec Tanowa, pan Piotr Radomski. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, Piotr Radomski z tej strony, mieszkaniec
bardzo,
Tanowa.
Bardzo dziękuję panie Piotrze, że jest pan z nami. Proszę powiedzieć, dlaczego protestujecie? Czy to jest waszym zdaniem taka istotna różnica, zabudowa dwurodzinna, a jednorodzinna, jak jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?
To znaczy problem jest o wiele bardziej złożony, bo tak jak tu państwo już podkreślaliście, rzekomo wszystko jest zgodnie z przepisami, no bo przepisy definiują rzeczywiście budynek jednorodzinny jako taki, w którym mogą zamieszkać dwie rodziny. Natomiast istota sprawy jest jeszcze bardziej, że tak powiem, głęboka, bo inwestycje, na które no, wydane została tutaj pozwolenie na budowę, w ocenie tu okolicznych mieszkańców, oczywiście moim, no bo jestem, można powiedzieć, prawie że w bezpośrednim sąsiedztwie, ale też innych mieszkańców Tanowa, jest szersza, bo inwestycja ta jest, nie wpisuje się po prostu w ducha, ideę i w przepisy uchwalonego przez gminę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. No bo ten plan, ja sam osobiście go sprawdzałem, przenosząc się do Tanowa jakiś czas temu, mówi, że no, na tym terenie powinny być tak naprawdę właśnie domy jednorodzinne na określonych zasadach o wielkości działki i wskazując obszar lokalizacji tych budynków i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem zamiast tego urzędnicy fundują nam tak naprawdę budowy, nie boimy się tego słowa, osiedli. Czyli zamiast, jak mówimy już o tych konkretnych działkach, zamiast trzech domów jednorodzinnych jest sześć domów dwurodzinnych, czyli zamiast trzech rodzin będzie tutaj mieszkało 12 rodzin. Każda z tych rodzin przynajmniej dwa samochody. Daje to 25 samochodów.
Nie ma kanalizacji, prawda? Trzeba dodać, no właśnie, wywóz nieczystości. To...
Dokładnie tak, jak pan redaktor mówi. Ignorowane są właśnie uwarunkowania związane z infrastrukturą, która jest niezbędna do zapewnienia nowym mieszkańcom również, no i obecnym, godnego życia, no bo tak jak pan powiedział, nie ma tu kanalizacji, jest wąska droga, te 25 samochodów będzie tą drogę na pewno blokować, wywóz nieczystości przynajmniej raz w tygodniu, no i tego typu problemy. Co ciekawe, pozwolenia dla deweloperów, no bo akurat tu inwestorem jest deweloper, i nie dotyczy to tylko tej inwestycji, ale większej ilości inwestycji w Tanowie, wydawane są wręcz w ekspresowym tempie. To znaczy akurat ta inwestycja było to około dwóch miesięcy, a tu okoliczni mieszkańcy, wraz z którymi właśnie stanowimy pewnego rodzaju tutaj komitet protestacyjny, mówią, że w ich przypadku urząd był już nie tak szybki i ich pozwolenie na budowę wydawane były w ciągu 6 miesięcy, 7, z bardzo dużą ilością wymaganych poprawek i tak dalej, i tak dalej.
Panie Piotrze, czytam, że państwo przygotowali petycję na petycję online. Ile osób podpisało tę petycję do Starostwa Powiatowego w Policach, do burmistrza, do wojewody zachodniopomorskiego, protestującej petycji przeciwko właśnie tej zabudowie, o której mówimy?
Na dzień dzisiejszy mamy zebranych 47, powiedzmy, na podpisów. To było na dzisiejszy poranek. Dysponujemy też podpisami, nazwę to analogowymi, czyli podpisami zebranymi w sposób manualny pod pismem, które również kierowaliśmy do wojewody, żeby się zajął tą sprawą. I oczywiście nie chodzi nam tutaj o to, że jesteśmy przeciwni inwestowaniu w naszą wieś, bo zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby było to robione naprawdę zgodnie z przepisami i żeby nie pozostawały jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie.
Państwo nie składają broni i my także skierujemy się do burmistrza, do starosty, żeby na ten temat porozmawiać, a jak będzie trzeba, to oczywiście do wojewody. Zapytamy także niezależnego urbanista, architekta o te meandry prawa budowlanego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Życzę wszystkim miłego dnia.
Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Pan Piotr Radomiński, mieszkaniec Tanowa. To jest czas reakcji 12.53 i wracamy do tej dobrej informacji, którą podałem na początku audycji. Mamy pierwszy milion w zbiórce dla Adasia Orlika. To syn naszego kolegi Sławka i jego żony Alicji. Mamy 1 300 000 teraz na koncie się pomaga ukośnik Adam Orlik. Adaś Orlik choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a. To jest choroba degradująca mięśnie, nieuleczalna, ale nadzieją jest eksperymentalna terapia w Stanach Zjednoczonych. Jest pierwszy milion. I jeszcze raz zacytuję wpis, jaki zrobili właśnie na się pomaga państwo Mariusz i Sylwia. Oni wpłacili pieniądze, które właśnie sprawiły, że pojawił się ten milion. Wpłacili 9 901 zł i napisali: witaj Adasiu, mamy nadzieję, że te pieniądze i przekroczenie 1 miliona pozwolą patrzeć twoim rodzicom z większą nadzieją w twoją lepszą przyszłość. I czy jest tej nadziei dzięki temu milionowi więcej? O to pytam Alicję Orlik, która jest przy naszym telefonie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja, korzystając oczywiście z okazji, chciałabym podziękować serdecznie wszystkim darczyńcom i wszystkim naszym pomagaczom i pozdrowić również pana Mariusza i panią Sylwię, którzy wpłacili, widać, kwotę, która, no, chcieli bardzo, żebyśmy przekroczyli ten milion. No bardzo, bardzo dziękujemy, bardzo jesteśmy wdzięczni, cieszymy się i widzimy, że licznik się wcale nie zatrzymał na razie na te miliony, także dalej pieniążki są wpłacane dla naszego Adasia. Tutaj muszę zaznaczyć, że to w ogóle jest bardzo dużo włożonej pracy całej naszej administracji. Na samym początku były tylko 3 osoby. Ja, moja siostra i taka Aurelia, którą znam z mojej pracy, i ona nam podpowiedziała, co mamy w ogóle zrobić, założyć profil na Facebooku, że potem grupę licytacyjną. I tak naprawdę powoli potem dołączały się do nas kolejne osoby.
Czyli ten krąg dobrych woli ludzi jest coraz większy. Facebook, tam jest grupa licytacje dla Adasia, prawda?
Tak.
I to się bardzo ładnie rozkręciło. Byliście z Adasiem w Lierz w Belgii. Powiedzcie, jaki cel miała ta wizyta, bo ona była wizytą medyczną.
Tak, to była wizyta też mająca na celu omówienie wyników pracy siły mięśni, które oceniamy poprzez bransoletki, które Adaś codziennie nosi na nóżkach. Tam po prostu okazało się, że Adaś jest tak na środku skali w porównaniu z innymi chłopcami. To nas podbudowało, bo wyniki testów sprawnościowych nie były tak optymistyczne, czyli takie ćwiczenia jak pokonanie 4 stopni w jak najszybszym tempie, czy wstanie bez podpierania się rączkami ze stepera, czy stanie na nóżce, czy podskoki, Adaś nie był w stanie tego wykonać. Także to jest taka informacja. My jesteśmy rozbici po takich wizytach, bo sobie uświadamiamy po prostu chorobę. Dużo osób nam mówi, że po Adasiu nie widać. Owszem, nie widać, ale z takich spraw sobie nikt też nie zdaje sprawy. To są dla nas, oczywiście to nie są jakieś symptomy ciężkie, z którymi nam ciężko jest na co dzień żyć, czy Adasiowi, ale one są dla nas zwiastunem niestety tego, że choroba się rozprzestrzenia.
Ale my temu cieniowi nie pozwolimy was zdominować. Będziemy nadal was wspierać i pomagać razem z naszymi słuchaczami, którzy dzwonią, komentują, nawet roześleni na naszą ekipę piłkarską, która przegrała piątkowe spotkanie, że dla nich są pieniądze, a nie ma dla Adasia. Tak jedna ze słuchaczek mówiła: Alu, wiemy, że sprawa dla reportera podjęła problem dzieci, chłopców z dystrofią mięśniową Duchenna. Premiera ma być w lipcu tego odcinka, prawda? Bo to może pomóc zbiórce.
Tak, wstępnie było powiedziane, że 17 lipca. Nie wiem, czy to pomoże w zbiórce, bo ten program słynął z mocy SMS-ów, tak? Także ludzie podczas programu, a tam chyba jest 5 milionów oglądających, jak historia ich wzruszyła, to potrafili wysłać SMS-a. Teraz takiej możliwości niestety nie będzie, więc odejdzie ta moc.
No, ale mamy miejmy nadzieję, że się pomaga i nasza reklama tego programu sprawi, że będzie tych pieniędzy. I na zakończenie jeszcze powiedz, co jeżeli chodzi o tę eksperymentalną terapię w Stanach Zjednoczonych, genową, która pomaga chłopcom z DMD. Czy ona jest eksperymentalną, czy ona już weszła w nową fazę i to też budzi nadzieję?
Budzi nadzieję, ponieważ producent leku zdołał potwierdzić skuteczność i już to już nie jest ścieżka przyspieszona, tylko to już jest ścieżka tradycyjna, więc teraz tylko liczymy na to, że to szybciej przyjdzie do Europy, bo niestety na razie tylko jedna firma wypuściła tą terapię i zakończyła. Inne firmy, wiemy, że pracują, ale są jeszcze daleko od zatwierdzenia, więc tutaj nas to ucieszyło, ponieważ no jest to argument dla też organów europejskich, żeby pochylić się nad decyzyjnością w tej sprawie, tak? Czyli zdecydować, czy może powstać jakiś fundusz dla dzieci, gdzie czas bije na niekorzyść dziecka.
Zbieramy w takim razie nadal, ale serdecznie się ściskamy i ściskamy także Adasia. Trzymaj się, trzymajcie się. Przypomnę, się pomaga Adam Orlik, także na Facebooku zbiórki. Są różnego rodzaju akcje, kiermasze, festyny. Warto być, warto wpłacać. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
My także pozdrawiamy, dziękujemy. Mariusz Tałekowski, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Spotykamy się jutro po godzinie 12.